Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a ze mną dziś jest Natalia Zarzecka, dyrektorka Krikoteki. Prosto z Wenecji wracasz. Ładna pogoda tam, prawda?
Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Prawda jest taka, że na ten czas, kiedy byliśmy w Wenecji, akurat nam się udała pogoda.
Oczywiście zapytam cię w dalszej części rozmowy o pawilon rosyjski i pawilon austriacki. Wiadomo dlaczego. Jeden najbardziej skandaliczny, drugi, jak się wydaje, jeden z najciekawszych. Ale spotykamy się dlatego, by porozmawiać oczywiście o Tadeuszu Kantorze, którego wielka wystawa, można powiedzieć, towarzyszy weneckiemu Biennale. No i Krikoteka jest jednym ze współorganizatorów. Dobrze mówię? Proszę skoryguj, bo to są subtelne różnice o charakterze nawet takim prawnym.
Tak jest. Na 61. edycji Biennale Weneckiego jako evento collaterale, czyli moglibyśmy powiedzieć towarzyszące czy współistniejące na Biennale, znalazła się wystawa realizowana i organizowana przez Fundację Rodziny Staraków, której Krikoteka jest partnerem merytorycznym. Mówię o tym dlatego, że nie jest to pierwsza, a już piąta obecność Fundacji Rodziny Staraków z prezentacją polskiej sztuki na Biennale. Druga w tym niezwykłym miejscu, to znaczy myślę tutaj o pałacu w samym sercu Wenecji przy Piazza San Marco, Procuratie Vecchie, to jest naprawdę samo serce Placu Świętego Marka. Dla tych z Państwa, którzy byli na ostatnim Biennale, dokładnie jest to samo miejsce, w którym prezentowana była wystawa Andrzeja Wróblewskiego. Wcześniejsze wystawy w innych miejscach prezentowane to m.in. właśnie wystawa Ewy Churulik czy Winiarskiego. Generalnie polska sztuka dzięki Fundacji Rodziny Staraków prezentuje, wydaje się, to co najlepsze. No a w tym roku padło na Kantora i Jaremiankę. Wydaje mi się to ważne, żeby jakby oddać tutaj duże wyczucie kuratorce Ani Muszyńskiej i całemu zespołowi z Fundacji Rodziny Staraków, że pokazanie takiego nieoczywistego, wydawałoby się, a dla niektórych prawie nieznanego wątku niezwykle mocnej przyjaźni Tadeusza Kantora i Marii Jaremy, jest jakby absolutnym wpisaniem się w ten założony przez kuratorkę Biennale temat. Gdzieś poruszania się wobec obecności, uważności na to, co najbliższe, takiego kontemplowania rzeczy ważnych, jak przyjaźń, oddanie, to nieoczywiste coś, szczególnie z perspektywy tego, jak Tadeusz Kantor widziany jest przez, czy był, później.
Dobrze, że o tym mówisz, tak, bo przecież legendy o awanturach, hałasach, okropnym charakterze, a tymczasem ktoś czuły, pochylający się i przyjaźniący się z innym człowiekiem.
Tak, to jest niesamowite, że patrzymy tak naprawdę na Kantora, który przyjaźni się z Marią Jaremą do 58 roku, do roku jej śmierci i wracają do Wenecji, mówię wracają do Wenecji, dlatego że w 1958 roku Maria Jarema otrzymała nagrodę na Biennale Weneckim. Kantor zaprezentował te pierwsze jego obecności, też związane są z Biennale Weneckim i z filmem Uwaga, malarstwo, który zdobył nagrodę o sztuce kilka lat wcześniej. To było chyba
Może sprawdzimy to w katalogu na wszelki wypadek. Tak. To też nie są takie bardzo znane fakty.
Tak jest, ponieważ ten powrót do Wenecji jest niezwykle istotny, bo Maria Jarema pokazywała swoje obrazy i dostała nagrodę, a Kantor prezentował film zrealizowany wedle jego pomysłu, do którego sporządził całą wielką machinę, film Uwaga Malarstwo, zrealizowany przez zespół filmowy w Łodzi, Mieczysława Waśkowskiego i Duszyńskiego, muzyką Adama Kaczyńskiego. Co jest istotne, oni wracają do tego 58 roku, obecny jest film Uwaga Malarstwo, który też przez wiele lat był zaginiony i dzięki Biennale i archiwom Biennale udało mi się go odnaleźć lata temu i dzięki temu go znamy. Ale też widzimy tą Marię Jaremę, która powraca do Kantora w 1990 roku, bo prezentowany jest kostium Ewy Janickiej, która grała rolę Marii Jaremianki w Dziś są moje urodziny.
Marysi, tak, Marysi. Mówił o niej Kantor. Tak. Prawda? Zresztą w tym zdrobnieniu jest tyle czułości.
W Dziś są moje urodziny Kantor przywoływał postaci dla siebie ważne, ważne dla sztuki, jak to widział. Oprócz Jaremianki pojawiał się tam i Jonasz Stern i też niezwykle dojmujące sceny związane z odczytaniem listu Meyerholda. Zatem to podkreślenie wagi postaci Jaremianki dla Kantora w ostatnim spektaklu ze życia mówi chyba też bardzo wiele o tym, jak dużo ich łączyło, jak Kantor słuchał Jaremianki, bo o tym bardzo dużo mówi. Jest na wystawie piękny list, który pisze do niej już po jej śmierci. Zwracam uwagę na to, chociaż jako Krykoteka myślimy przede wszystkim o tym, że są tam zaprezentowane niezwykłe obrazy Tadeusza Kantora z częścią naszych obiektów, ale właśnie wydaje mi się, to jak wpisuje się wystawa w temat tegorocznego Biennale i jak pozwala nam wydobyć zupełnie nieznanego, mówię, Kantora z tego okresu, kiedy jeszcze nie jest tym Tadeuszem Kantorem, by się wydawało, choć wciąż mówimy przecież o tej samej osobie, ale też te obrazy, które są pokazywane, ta jasność, która nagle nas ogarnia w momencie, kiedy wchodzimy do sali Jaremianki i czerń, w którą wchodzimy do ostatniej serii sal, gdzie prezentowane są obiekty, obrazy z ostatniego okresu Cholernie spadam, też cudownie zestawione przez kuratorkę właśnie z autoportretem Kantora z ostatniego spektaklu Dziś są moje urodziny. I potem ostatni obraz w tej sali to jest duży obraz Do umarłej klasy, który wprowadza nas poprzez najpierw Chłopca na rowerku i dwa inne obrazy z tej serii oraz rysunki do rejestracji Andrzeja Wajdy zapisu z 76 roku i ostatniej sali wyciszonej, prawie kaplicy, w której pokazywane są dzieci w ławkach i chłopiec z kolekcji rodziny Staraków. A otwiera tę wystawę nie tylko en formel w postaci filmu, ale całej przepięknej kolekcji prac, również z lat 40., między innymi rysunki, które były pokazywane na pierwszej wystawie sztuki nowoczesnej, zakupione niedawno przez rodzinę Staraków, o których w zakupie i w fakcie poszerzenia kolekcji nie wiedziałam. Zatem była to dla nas niezwykła podróż w te prace, zobaczenie ich na wystawie. Dodatkowo wszystkiego dopełniają również obrazy i rysunki, no i obiekt Edgara Waupora z Kurki Wodnej z Muzeum Sztuki w Łodzi, bo w zasadzie to jest pierwsza sala, do której wchodzimy, gdzie czeka na środku kurka w wannie, otoczona przepięknymi ambalażami, częściowo właśnie z kolekcji Staraków, a częściowo z Muzeum Sztuki w Łodzi. Zatem ta wystawa, nawet dla osób znających twórczość Kantora, myślę, jest bardzo, bardzo ciekawa. Uchwycenie tego związku z Jaremianką i zobaczenie też pozwala na to, aby w pełni zrozumieć i usłyszeć ten tytuł wystawy.
Właśnie, przypomnijmy go.
Tadeusz Kantor, Emballage, Cricotage and Madame Jarema. Dla wielu to było zastanawiające, co ten tytuł tak no naprawdę właśnie oznacza. I wydaje mi się, że potem jak się wejdzie na wystawę, przejdzie się po niej, może trafi się jeszcze na oprowadzanie kuratorskie Ani Muszyńskiej, to ten temat, ten tytuł absolutnie się tłumaczy właśnie, że to jest to wydobycie tego nieoczywistego wątku przyjaźni, znajomości, wzajemnej relacji i również absolutnego szacunku do Marii Jaremy jako artystki walczącej o pewne idee i będącej absolutnie im wiernym, co kantor bardzo w niej cenił. I też przypomnienie, bo to też jest istotne, ich współpracy, jej roli w reaktywacji i stworzeniu tak naprawdę drugiego Krikota. I to, co jest cudowne, jest wielką niespodzianką dla wszystkich, to są zrekonstruowane, niezachowane kostiumy ze spektakli początkowych Teatru Krikot 2, bo tak się złożyło, że równolegle w Warszawie, w MSN-ie odbywa się piękna wystawa Marii Jaremy, na którą nasze kostiumy zostały wypożyczone. Zatem to poczucie takiego przypomnienia, pokazania ważności i jeszcze raz jakby zamanifestowania tej roli i wagi Jaremianki dla kantora, szczególnie w tym roku, kiedy też jest w najważniejszym polskim muzeum pokazywana, to jest też coś niezwykłego.
Tak, to wspaniała historia. Ja jeszcze przypomnę taką ciekawą relację, że przecież Jaremianka była od kantora starsza. To była artystka jakby z dłuższym stażem, o wspaniałych takich korzeniach lewicowych, o wspaniałym zaangażowaniu w obronę praw człowieka, myślę, że tak w największym skrócie możemy to nazwać. No i osoba, która po prostu dla młodego chłopaka niezwykle utalentowanego była prawdziwym autorytetem, więc ta przyjaźń też jest taką może nieoczywistą wartością, prawda, pomiędzy artystami, no, którzy byli gigantami, my to wiemy. O kantorze świat wie, o Jaremiance może niekoniecznie, prawda?
Trudno się z tym nie zgodzić i tym bardziej wydaje mi się to cenne, że właśnie teraz, przez te najbliższe miesiące, wystawa dostępna za darmo dla wszystkich będących w Wenecji jest czymś niezwykłym. I myślę sobie też o tym, że w tym miejscu, jak jest wystawa, to i jeszcze właśnie zachęca w Wenecji, gdzie za wszystko generalnie się płaci.
Nie mało.
Też będzie tym atutem, więc to też jest wielka, wielka sprawa, wydaje mi się, i niezwykła. Dlatego warto o tym mówić, bo wiele osób przecież jedzie do Wenecji i w ogóle nie myśli o tym, że jest Biennale. Są tacy ludzie.
Nie wierzę, że ktoś tak istnieje.
Ja tego doświadczyłam i już wiem, że świat dzieli się na, znaczy świat osób, które przyjeżdżają do Wenecji, dzieli się na takich, którzy przyjeżdżają, to bo jest tam Biennale, i te, które przyjeżdżają i przyjeżdżają po prostu zobaczyć Piazza San Marco, więc liczę, że te osoby będące na Piazza San Marco z innych powodów, przy okazji mogą zobaczyć wystawę Tadeusza Kantora i Marii Jaremy właśnie w Pruggerie Vecchie. I to też jest ważne i to wydaje mi się też warte podkreślenia, że Ania Muszyńska, projektując tę wystawę, myśląc o niej, bardzo dużo myśli kierowała właśnie ku osobom, które nigdy tej twórczości Kantora nie dotknęły.
Bardzo ważna perspektywa.
I tak, myślę, że ta wystawa po prostu ma szansę trafić jakby zupełnie do tej publiczności, której do tej pory nie miała. A dla wszystkich, którzy będą na Biennale, no to sądzę, że to będzie ta chwila wytchnienia chociaż trudno przy Piazza San Marco o wytchnienie. Myślę bardziej o intensywności doznań, które czekają na wszystkich właśnie w Giardini, czy w Arsenale, czy we wszystkich innych wystawach. I też myślę, że no zobaczenie tych wszystkich polskich akcentów na Biennale, które mamy w niezwykle onirycznym, sensualnym, myślę, w doznaniu naszym polskim pawilonie, który o tej komunikacji w niesamowity sposób opowiada i podkreśla jej wagę, czy też poprzez pawilon albański i estoński w związku z kuratorowaniem przez nasze wspaniałe kuratorki Natalię Sielewicz z MSN-u i Małgosię Ludwisiak w pawilonie albańskim. To też są te polskie akcenty, których my pewnie będziemy się wszyscy doszukiwać. Ale takich wątków, myślę, które osoby z kantorem związane, i to wiem, bo byłam z osobą, która z perspektywy kantorowską i doświadczenie kantorowskie, również to teatralne, czy to właśnie performatywno-dramatyczne, takie niesamowite ma, czyli córka kantora Dorota Krakowska, z którą tam byłyśmy, to doświadczenie pawilonu austriackiego.
Czyli już rozmawiamy o Florentynie Holzinger.
Tak. No jest jednym z takich, które są po prostu no, hiper mocne.
Niezwykle fizyczne, brutalne, takie badające granice ciała ludzkiego, jakby w konfrontacji w środowisku wodnym.
Ale też ten dzwon, który, bo to też trzeba myśleć o tym, że do wody, żeby się dostać, trzeba stać w potwornie długiej kolejce, a dzwon jesteśmy w stanie zobaczyć w zasadzie wszyscy, będąc w Giardini, i usłyszeć.
Jego sercem jest kobieta.
I to, co do mnie docierało w wielu opiniach czy zdaniach na temat przeżycia tego, to, że wiele osób dokładnie tak się czuje, jakby nie wyobrażałam sobie, patrząc i słuchając na ten dzwon, że takie reakcje, nawet osób, które nie były na Biennale, widziały to na relacjach, bo to też jest teraz pytanie, właśnie mówię o tym, że ta graniczność doświadczenia, zmęczenia, przebodźcowania, tych wszystkich rzeczy jakby gdzieś jest bardzo, bardzo mocno odczuwalna. Ja myślę, że to Biennale, to w ogóle wystawa główna, w szczególności w Arsenale, daje taki moment zupełnego innego, jakiegoś takiego spojrzenia i moment zatrzymania. Na pewno w takim wielkim wyciszeniu, żeby sięgnąć po obraz z pawilonu argentyńskiego, który dokładnie...
Wielka panorama.
To jest pejzaż zrealizowany na soli, węglem, na podłodze pawilonu argentyńskiego. Jest to jedna z absolutnie najbardziej, moim zdaniem, dla mnie oczywiście, niezwykłych prac Matiasa de Ville.
Kilkumetrowa, tak wygląda.
To jest cały budynek. To jest w całym wielkim budynku. Pawilon japoński, który wszystkich, znaczy też jest największej ilości gdzieś relacji, zdjęć, fotografii. To jest pawilon japoński zaprojektowany z bodaj tam jest 180 lalek w kształtach takiego, no nie wiem, rocznego dziecka, którym należy się opiekować. Można sobie go ze sobą zabrać, przechadzać się razem z nim po całym pawilonie, wyjść na piętro. Są wózki, jest huśtawka dla mam, butelki zawieszone, trzeba to dziecko nim się zajmować przez te chwile, jest bardzo ciężkie, a clue jest otwarcie pieluchy, w której jest QR kod z wierszem, z poematem. Ja byłam na oprowadzaniu i jakby to, na co zwracano uwagę, to pierwsze, i to faktycznie jest, wydaje mi się, istotne, pierwszy raz zwrócenie uwagi na dzieci, matki z dziećmi i przestrzeń dla tych dzieci. Podobno jest to pierwsze miejsce, w którym można usiąść, nakarmić na spokojnie, ten kącik dziecięcy na Biennale jest możliwy.
Oczywiście, ale naprawdę Włochy nie są taką bardzo przyjazną przestrzenią dla mam z dziećmi. Mówię o tych miejscach, gdzie się zwiedza.
Ja przyznam szczerze, nie mam takiego doświadczenia, bo faktycznie nigdy nie korzystałam, zazwyczaj jeździłam sama, ale...
Ale nie widzimy dziewczyn z małymi na właśnie tam, oglądając te najbardziej znane muzea.
Tak, ale tutaj na Biennale paradoksalnie tych dzieci było bardzo wiele, jak się później okazało, ale być może to też właśnie kwestia tego, że nagle zaczyna się na to w ogóle zwracać uwagę. No myślę, że to jest taka, cały czas myślałam o Paulinie Małochleb, która jej ostatniej książce, jak chodziłam po tym pawilonie, ale w ogóle generalnie takie doświadczenie. Jest to o tyle istotne, że ten pawilon wprost sąsiaduje z pawilonem rosyjskim.
No właśnie, może się zatrzymajmy. No właściwie taki jeden z największych skandali naszych czasów, można powiedzieć. Opowieść o skorumpowaniu świata sztuki, można powiedzieć. Nikt się tego nie spodziewał tak naprawdę. Mówię o tym, no, tej demokratycznej części świata, że to jest możliwe, żeby ten pawilon został otwarty w tym roku. A jednak.
Tak, ja widziałam, że tam po tym pawilonie faktycznie osoby chodziły. Widziałam, dlatego że jak robiłam zdjęcie, to odbiła mi się dokładnie ta przestrzeń. Oczywiście on był, ale ja nie jestem w stanie przestać myśleć o tym, że wchodząc do Giardini jednak mijamy wspaniałego jelenia, który jest pracą wędrującą, ukraińską, i który zapewnia nas...
Już znowu sięgasz po kolejną broszurę.
Że nas Security Guarantees, czyli pawilon Ukrainy i praca Żany Kadyrowej, tak. Więc ja jakby nie, myślę, że będąc z tej części, stąd w ogóle nie myślałam o tym, że to jest przestrzeń, którą należy zobaczyć, tak samo jak fakt przeniesienia izraelskiego pawilonu do Arsenale, podobnież ukryty, żeby o tym, wszyscy wiedzieli, gdzie jest, bo był otoczony strażą, bardzo dużą ilością policji i ciągle odbywały się tam mniej głośne bądź cichsze protesty. My z zespołem byłyśmy zespołem Krikoteki w Wenecji, podzieliłyśmy się i część mojego zespołu wzięła udział w
proteście, widziałam zdjęcia z tego protestu.
Tak, w proteście z Pussy Riot. Monika Drożyńska, nasza krakowska artystka, polska artystka, uczestniczyła w tym również, haftując symbol na różnym osobom, w różnych sytuacjach, czapkach, ubraniach. Zatem to gdzieś było po prostu wyczuwalne, ale fakt, sam fakt obecności i pawilonu rosyjskiego, i izraelskiego, on jest wciąż obecny w różnych formach. Oczywiście te propalestyńskie prace i propalestyńskie manifesty są widoczne również na, praktycznie rzecz biorąc, całym Biennale. Większość pawilonów czy artystów przyłączyła się do tego protestu. Więc takie miałam też poczucie, że pomimo tego, że tematem Biennale było zupełnie co innego, to jednak rzeczywistość, w której się znajdujemy, ona nam nie pozwala i nie pozwoli nam zupełnie się odłączyć od tego, co mamy. Dlatego też wciąż ja do zawsze do swojego będę uważać, że wystawa Kantora także z tej perspektywy na Biennale jest bardzo aktualna. Dlatego, że pomimo nie jakby wcześniejszych wydobyć zupełnie innych tematów, no to jednak to, co w twórczości Kantora jest nadal uniwersalne, nadal niosące, to jest to indywidualne przeżycie i traumy, z którymi i tak będziemy się spotykać.
Tak, można też powiedzieć, że w twórczości Kantora bardzo mocny, choć oczywiście nie wprost i nie ilustracyjnie jest pokazywany, chociaż czasem nawet ilustracyjnie, ten antywojenny przekaz, tak w największym skrócie trauma wojenna była jedną z wielu, których doświadczał i które też werbalizował czy materializował w swojej sztuce. Odnosząc się do tego, co mówisz, Biennale Weneckie zawsze było polityczne. W tym roku po prostu ta polityka się tam wdarła, ale za sprawą również bardzo, no, w naszej opinii jednak dyskusyjnych decyzji organizatorów Biennale. A to wezwanie czy wołanie o czułość, no, chyba też jest także jakąś odpowiedzią. I wracając jeszcze do Kantora i Jeremianki, do tej wystawy na Piazza San Marco, dla mnie też, i tu już mówię o tej części świata, która jeździ do Wenecji, żeby oglądać Biennale, było jednak odkryciem doświadczenie tego, że polska sztuka była tak mocno obecna w tej części świata. My właściwie często myślimy w kategoriach tej żelaznej kurtyny, ale no jeszcze w latach 50. ona się dopiero formowała.
To prawda. Tutaj to bardzo ważne, aby o tym powiedzieć. Kantor we Włoszech jest bardzo znany i we Włoszech był wielokrotnie doceniany, dostał nagrody zarówno za swoje malarstwo, jak i za swój teatr. No, cały jego pochód na zagraniczny wyjazd zaczął się w Rzymie w 1969 roku. No, a pobyt pierwszy, no to już też mówiłam na początku, był właśnie w Wenecji z filmem Uwaga Malarstwo. Tak, to jest taka obecność, która nikogo nie dziwi i wręcz przyciąga. Jakby obecność Kantora na Biennale dla wielu jest jakby przypomnieniem bardzo znanego polskiego artysty.
I jeszcze jeden fakt. Zmierzałaś tutaj w drodze powrotnej do Krakowa przez Berlin. I ten Berlin też bardzo ważny się okazuje na drodze właśnie obecności światowej hegemonii Kantora właśnie w świecie.
Tak jest. Jechałam na konferencję prasową zapowiadającą nowy sezon i nową dyrekturę w Teatrze Gorkiego. W ubiegłym roku okazało się, że dokładnie od sierpnia tego roku nową dyrektorką Teatru Gorkiego będzie Kagla Ilk, która nomen omen 2 lata temu kuratorowała niemiecki pawilon na Biennale. Jest ona dramaturżką, przez ostatnie lata była również dyrektorką Kunsthalle w Baden-Baden. Do nas przyjechała na otwarcie wystawy Kantor Terapia Widzeń w ubiegłym roku wraz z Marysią Lewandowską, która również robiła u niej projekt. I Czarla Ilk zamarzyła, ponieważ ona jest Turczynką z pochodzenia i w Baden-Baden spotkała się z twórczością Sarkisa i spotkanie ich, oczywiście jak ktoś spotka na swojej drodze Sarkisa, to już jest sytuacja, która zawsze przeradza się w coś następnego, pięknego, i właśnie zaprosiła Sarkisa do tego, aby pierwszy miesiąc i pierwszy jakby inauguracja odbyła się poprzez przekształcenie w wystawę całego teatru, i tam zaprezentuje Sarkis nową odsłonę projektu, który pokazywał u nas w Krykotece. Pamiętają Państwo, to jest Kantor Sarkis Zapraszanie, kiedy na wielkiej platformie na górze pokazywane były wszystkie krzyże ze spektakli Kantora, a pod spodem niezwykła, piękna tęcza neonowa Sarkisa. Do tego pracujemy również nad pokazem w przestrzeni teatru i przypomnieniem właśnie powrotu Odysa Kantora z Podziemnego Teatru Niezależnego, czyli to, o czym przed sekundą rozmawiałyśmy, czyli tej traumy wojennej i pokazania tego, że sztuka zawsze jest potrzebna, nawet w takich bardzo trudnych momentach jak wojna. Więc wyjeżdżamy z tym do Berlina we wrześniu. Zatem ten pochód, tournée, jak to nazwaliśmy, wenecko-berlińskie, zakończył się niezwykłymi otwarciem i zapowiedzią następnego niezwykłego projektu, który nas czeka w tym roku.
Czyli bardzo dobry czas dla Tadeusza Kantora. To się nie kończy, a nawet powiedziałabym, że wzbiera.
Tak jest, bo to są projekty, które miały akcenty w ostatnim tygodniu, ale szykujemy się jeszcze do pokazu i udziału Tadeusza Kantora w wystawie w Barcelonie w Magbie i do prezentacji podczas festiwalu, to się tak nazywa Festival de l'Est, czyli jakby ze wschodu, w Paryżu w listopadzie, gdzie będziemy pokazywać w Bibliotece Polskiej najprawdopodobniej umarłą klasę Kantora.